Odważna i waleczna Suwalczanka skradła serce bohatera, legendy Polski podziemnej. Co takiego miała w sobie Ola Szczerbińska, że Józef Piłsudski obdarzył ją uczuciem i że była jego partnerką w życiu i w walce o wolność? Kobieta, którą pokochał marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej. Książkę Katarzyny Drogi czyta Katarzyna Siergiej.
Kończył się powoli rok 1904. Listopadowe dni zapowiadały wczesną zimę. Ludzie w Warszawie i całym Królestwie z niepokojem czytali gazety i dyskutowali o tym, co działo się na świecie. Dochodziły ich wieści o porażkach wojsk carskich na wojnie z Japonią. Wojna ta niby daleka obchodziła jednak Polaków, bo ogłoszono w Królestwie mobilizację. Groza ogarnęła mężczyzn. Nikt nie chciał walczyć i ginąć w rosyjskich szeregach w obronie Port Arthur na Dalekim Wschodzie. Groza ogarnęła kobiety. Nie chciały wysyłać swoich mężczyzn na odległą, obcą wojnę. A jednak ku rozpaczy żon i matek, ich mężowie, bracia i synowie w wieku poborowym coraz częściej dostawali powołania do wojska. 40 lat wstecz, kiedy w roku 1863 car ogłosił brankę, Polacy odpowiedzieli powstaniem styczniowym. Teraz nikt o powstaniu nie myślał, ale demonstracja mogła osiągnąć cel. Pokazać władzom Polski sprzeciw wobec polityki caratu. Konspiratorzy zwoływali Polaków na wiec. 13 listopada na Placu Grzybowskim zebrały się masy ludzi protestujących przeciw mobilizacji. Marsz ruszył spod Kościoła Wszystkich Świętych, przeszedł ulicą Bagno, a kiedy siostra Stefana Okrzei, znanego działacza PPS-u, młoda panna Kazia, wyciągnęła spod bluzki płachtę w barwie maków, materiał załopotał nad głowami, tłum podjął pieśń Czerwony Sztandar. Napis na transparencie głosił: Precz z wojną i caratem. Policja otworzyła ogień do demonstrantów. Kilka ciał upadło na bruk, ale to jeszcze bardziej rozjuszyło tłum. Organizatorem demonstracji była PPS, a zdarzenie przeszło do historii jako pierwsze od powstania styczniowego zbrojne starcie Polaków z zaborcą. Oli nie było wśród demonstrujących. Dostała inne zadanie. Siedziała w ławie Kościoła Wszystkich Świętych, oparła głowę na złożonych dłoniach. Wyglądała na pogrążoną w modlitwie, pobożną młodą kobietę. Zerkała jednak ukradkiem na zebranych w świątyni. Dwa rzędy za nią równie gorliwie modliła się Janka Szokalska, a po drugiej stronie trzecia koleżanka z partii, Janka Torowa. Miały zostać tu jeszcze po mszy, ubezpieczać organizatorów. Odgłosy demonstracji narastały, słychać było pieśni, okrzyki, wreszcie strzały, dźwięk kroków na posadzce. Część ludzi wbiegła do świątyni i zatrzaśnięto drzwi. Koło Oli ukląkł młody mężczyzna. Znała go. Doktor Zandr z PPS. Podsunął jej dwa rewolwery. Rzucił zdyszanym głosem: schowaj. I odszedł do konfesjonału. Ulica ucichła. Ludzie opuszczali kościół. Żandarmeria ustawiła straż każdego z wiernych. Podejrzliwie i dokładnie rewidowano w drzwiach. Zandr wyszedł. Ola kątem oka widziała, jak spokojnie przeszedł przez kontrolę. Myśli chaotycznie tłukły się po jej głowie, pulsowały skronie. Dostała zadanie, miała schować broń, po to tu była. Nie mogła ani wynieść rewolwerów w fałdach spódnicy, ani w żaden inny sposób ukryć ich przy sobie. Wzrok jej spoczął na starodawnym, ciężkim klęczniku. Przesunęła się w jego kierunku. Niby poprawiając bucik, sięgnęła pod klęcznik i wsunęła tam rewolwery. Zadowolona z pomysłu, pomodliła się jeszcze chwilę, po czym ruszyła ku drzwiom. Spokojnie przeszła rewizję. Żandarmi popatrzyli na pusty kościół, ale nikomu nie przyszło do głowy zaglądać pod klęczniki. Ola pobladła na widok ciał ludzkich, porozrzucanych na opustoszałym już Placu Grzybowskim, lecz spiesznym krokiem, jak zwykła mieszczka, udała się w swoją stronę. Nazajutrz wróciła. Bez przeszkód zabrała rewolwery z kryjówki i odniosła do wskazanego punktu. Od tej pory już jako towarzyszka Ola, która wcześniej organizowała żeński oddział PPS i edukowała robotnice na Pradze, miała mieć wiele do czynienia z bronią. Zdała swój pierwszy egzamin. Włączono ją teraz w sieć łączniczek transportujących Mausery i Browningi od dostawców w Polsce i za granicą. Wkrótce stała się jedną z najważniejszych osób organizujących składy broni i amunicji. przemycano amunicję z Belgii i noże z Finlandii. W kraju fabrykowano w tajnych laboratoriach bomby, składowano je w magazynach w całej Warszawie i poza nią. Brała w tym udział rzesza ludzi, w tym kobiety, które odgrywały rolę niezastąpionych kurierek transportujących broń. To delikatne damy przemycały do magazynów karabiny, dynamit i naboje w pudłach z konfekcją, w mufkach, w gorsetach. Wciąż zmieniano punkty kontaktowe w myśl naczelnej zasady konspiracji, by każda z zaangażowanych osób znała jak najmniejszą liczbę pozostałych. Ktoś jednak musiał ogarniać całość, zawiadywać transportem, znać położenie magazynów. W Warszawie organizację składów broni powierzono towarzyszce Oli. Utworzyła sieć łączników, ustalała punkty, kontaktowała się z dostawcami. Przekaz broni musiał być tak zakonspirowany, by ewentualna wpadka jednego kuriera nie pociągała za sobą wpadki następnego. Wkrótce tylko Ola znała wszystkie adresy magazynów i los każdej zbrojnej przesyłki. Przez drobne dłonie dziewczyny przechodziły tysiące sztuk broni. Sama odbyła szkolenie i jej własny rewolwer stał się teraz nieodłącznym towarzyszem podróżniczki z brązowym, skórzanym i zbyt ciężkim sakwojarzem, wsiadającej i wysiadającej z pociągów na różnych dworcach polskich miast. Konduktorzy z uśmiechem odpowiadający na jej grzeczne pytania zdziwiliby się niemało, gdyby zobaczyli zawartość bagaży. Nikt nie przypuszczał nawet, że ta oto młoda kobieta idąca wieczorem warszawską ulicą, być może na towarzyskie spotkanie lub do teatru, ledwie powstrzymuje mdłości od wyziewów dynamitu ukrytego pod gorsetem. Albo że powolna dama, nie z racji tuszy ani wrodzonej choroby stóp, idzie tak sztywno, lecz właśnie przenosi pod spódnicą dwa mauzery przywiązane do nóg i rewolwery zaszyte w pasy ukryte pod ubraniem. Ona lub jej towarzyszki.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Kobieta, którą pokochał marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej. Czytała Katarzyna Siergiej. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.